Wysłuchali Państwo reportażu zatytułowanego Być mamą Kajtusia. Przypomnę, gośćmi Fonosfery są dzisiaj Maria Podeszewska-Mateńko, prezeska Stowarzyszenia Atomy, i Oskar Chmioła, który jest koordynatorem projektu Samodzielne Atomy. O zaproszeniu już mówiliśmy. Chodzi o udział w drugiej edycji projektu Samodzielne Atomy. Ja dla porządku przypomnę, bo wiem, że im częściej się powtarza, to łatwiej zapamiętać. Spotkanie rekrutacyjno-informacyjne do tego projektu odbędzie się w piątek, 7 czerwca o godzinie 16 w drugiej niepublicznej poradni Piktogramy. Adres: Panieńska 46/U1 w Szczecinie. No dobrze, ale zacznijmy od początku. Wiemy mniej więcej, z jakimi problemami zmagają się opiekunowie dzieci w spektrum autyzmu. Jeśli dziecko do pełnoletności jest rehabilitowane, uczestniczy w zajęciach terapeutycznych, treningu umiejętności społecznych, chodzi do logopedy i innych specjalistów, co dzięki temu się zyskuje i czy, w cudzysłowie, tak naprawiony człowiek może rozpocząć dorosłe życie?
Powiem niestety przykrą prawdę, że z autyzmem się żyje do końca życia. On się zmienia, on ewoluuje. Dzieci nabywają różnych trudnych umiejętności, które no niestety są podstawą tej diagnozy, między innymi relacji. Uczą się komunikacji i to nie tylko uczą się mówić, ale uczą się relacyjnej komunikacji, to znaczy chcą być zrozumiane, próbują to zrozumienie pozyskać. Potrafią wykorzystywać różne sygnały społeczne, które interpretują, i to jest dopiero komunikacja. Komunikacją nie jest mówienie, tak jak rodzice sobie wyobrażają. Najważniejsze zajęcia to logopedyczne. No zanim dojdziemy do logo, czyli słowa, najpierw jest cała sfera relacji społecznych, które na tą komunikację się składają. Więc można się tego wyuczyć, można to przyswoić, można tym dysponować, ale czy jest to spontaniczne, wrodzona umiejętność, tak jak u dzieci normatywnych? Nie sądzę. Zawsze będą pewne mankamenty, zawsze te dzieci z autyzmem będą potrzebowały partnera komunikacyjnego, który jest mądry, który będzie pomagał w tej komunikacji, który będzie inicjował, podtrzymywał. I nawet jeżeli mają dużo wiedzy społeczną, to jest taki mankament, z którym będą się borykać do końca życia. Więc wracając do pierwszego pytania, podstawowego, czy ta rehabilitacja jest skuteczna? Oczywiście, oczywiście, że jest skuteczna. Są dzieci, które rozwijają się bardzo szybko, to zależy również od ich potencjału, ale są dzieci, które mają niestety tą niepełnosprawność intelektualną również, oprócz autyzmu, i jest ich niestety większość, więc one wymagają wsparcia przez całe życie.
Nie da się naprawić autysty.
No to też jest takie niejasne określenie, co to znaczy naprawić. Naprawić tak, żeby nie było widać po nim, można tak to przyjąć. Natomiast to jego wnętrze, to jego specyficzne widzenie świata jest tak odmienne, że nie można zmienić mózgu, natomiast można ten mózg wykorzystać w inny sposób, dając pewne obszary, w których to są osoby genialne. Na przykład w różnych takich organizacjach przestrzennych, w projektowaniu, nawet w jakiejś nawigacji takiej elektronicznej, w przeliczaniu, w mnożeniu, w projektowaniu różnych, nawet nie wiem, programów komputerowych, ale są mankamenty poznawcze, właśnie te relacyjne, językowe, które będą utrudniały problemy społeczne. Więc naprawić można. Można nawet przyjąć, że osoby, które nie znają zachowań osób z autyzmem, nie rozpoznają w pierwszym kontakcie, że to są osoby deficytowe. Ale wystarczy, że ktoś ma w rodzinie osobę z autyzmem, czy też widział taką osobę, czy jest w środowisku, od razu taką osobę rozpozna na ulicy. Specyficzny chód, pewien rytm ruchów, pewna odległość, dystans społeczny. To jest wszystko, czego się niestety nie można nauczyć i co nie podlega naprawieniu.
To powiedzmy od razu, tak prosto z mostu, że spektrum autyzmu nie jest chorobą.
Tak, zdecydowanie. Jest to zaburzenie. Tak jest
ja bym to nazwała jeszcze inaczej. Inaczej zbudowany mózg.
Absolutnie. Inaczej zbudowany mózg we wszystkich obszarach. Od percepcji świata, widzenia szczegółów, nie detalu, po specyficzne potrzeby sensoryczne, za dużo dźwięków, za głośno, więc ten mózg nie przetwarza wszystkich dźwięków. Dwie półkule ze sobą nie zawsze współpracują, co widać nawet po pewnej niezgrabności tych osób. Natomiast precyzja na przykład dłoni może być perfekcyjna. Więc no można i tak.
No inaczej mózg pracuje i myślę, że to dotarło już do wielu środowisk, które podjęły działania, aby stworzyć przyjazną przestrzeń dla osób w spektrum autyzmu. Coraz częściej słyszymy, że te osoby mają prawo funkcjonować w naszej społeczności i być traktowane wedle ich potrzeb.
Całkowita prawda, tym bardziej, że w tej chwili jest moda na inności i właśnie osoby ze spektrum autyzmu oraz podobnymi zaburzeniami psychicznymi, bo o nich też mówimy, powinny być rozpoznawane na ulicy, powinny być jakoś tolerancyjnie traktowane, nie wyśmiewane, począwszy od dzieci, które nagle krzyczą, kładą się na podłogę i to budzi w ogóle zdziwienie i powoduje to tłumaczenie mamy, że ono nie jest niegrzeczne, ono jest po prostu autystyczne, a wszyscy się dziwią, no tak, artystyczne dziecko tak potrafi. Więc z tym autyzmem to jeszcze nie do końca społecznie mamy tą świadomość, na czym polegają te problemy. Myślę, że tutaj nasze audycje i nasze działania również temu służą.
No i między innymi te akcje szczególnie dużych sieci handlowych, że są dni bez agresywnej muzyki, bez hałasów, tak aby osoby w spektrum autyzmu mogły również skorzystać z tych miejsc.
Coraz częściej widzę, i to już jest w tej chwili moda, dorosłe osoby ze słuchawkami na uszach. Część rzeczywiście słucha telefonu, ale część to są właśnie osoby ze spektrum, które przed wejściem do na przykład dużych sieci sklepów nakładają...
Na hałaśliwej ulicy
nakładają słuchawki, ale i nakładają również okulary. Sama mam w najbliższym otoczeniu osoby, które mają zawsze w kieszeni słuchawki i okulary. Jeżeli się zbliżają na przykład do sklepu, czy też przechodzą przez skrzyżowanie, właśnie korzystają z tych, nazwijmy to, protez.
Tutaj mówiliśmy o dzieciach, ale też zasygnalizowałam, że to dziecko kiedyś urośnie i nie wiem, ukształtowane, w cudzysłowie naprawione trochę, zmodyfikowane pod potrzeby środowiska neurotypowego, wchodzi w dorosłe życie. No i właśnie, co się z nim dalej dzieje? No bo już jako dorosły człowiek powinien zacząć czy rozpocząć samodzielne życie, a okazuje się, że to nie jest tak.
Dlatego mówię, że ta statystyka jest trochę przerażająca, bo większość osób po prostu nie radzi sobie w życiu społecznym. Między innymi dlatego, że z autyzmem wiążą się jeszcze inne problemy poznawcze. Więc należałoby taką osobę chronić w miejscu pracy, być jej asystentem. I to począwszy od tego, że planować każdy dzień, wizualizować każdą czynność. No, wydaje mi się, że środowisko takie, nazwijmy to, pracownicze nie jest do tego przygotowane. Są osoby, które się bardzo dobrze realizują, bo na przykład pracują zdalnie. To są wszyscy tłumacze, to są również osoby, które robią programy komputerowe, no ale przecież jest ich naprawdę niewiele.
Ale skoro ostatnio Porozumienie Autyzm Polska, bo to jest taka zsieciowana grupa organizacji pozarządowych, które pracują w środowisku osób w spektrum autyzmu, rozpoczęła działania, by właśnie tworzyć tą przyjazną przestrzeń dla tych osób, tworzyć mieszkalnictwo wspierane dla tych osób, bo okazuje się, że jak autysta trafia do domu pomocy społecznej, no to tam go przywiązują do łóżka, bo sobie z nim nie dają rady.
Oczywiście.
Atakowany różnymi dźwiękami, niepokojącymi sygnałami jest nie do opanowania. A w takim mieszkaniu wspieranym, przygotowanym specjalnie pod jego potrzeby, może normalnie funkcjonować. No i też ważna sprawa, asystentura dla takich osób, tworzenie, nie wiem, spółdzielni socjalnych, bo przecież funkcjonują takie, gdzie pracują osoby w spektrum autyzmu, są pensjonaty, są kawiarnie, no są miejsca, gdzie te osoby mogą pracować, tylko właśnie ta przestrzeń musi być przystosowana do ich możliwości mózgu.
My jako mała organizacja jesteśmy na początku drogi, ale prowadząc rekrutację, ostatnio też usłyszałam telefon od mamy z prostym pytaniem na początku, czy państwo zapewniają opiekę wytchnieniową? Czy myślicie o tym, żeby stworzyć taki hotel, żeby przynajmniej na kilka dni albo godzin mogło to dziecko odpocząć. My od niego,
mówimy o dziecku, czy o osobie już dorosłej?
Mówimy o dziecku. Dla tej matki to 40-latek jest dzieckiem, ale jest to osoba dorosła. Także my mówimy o dziecku 40-letnim, które no niestety podporządkowuje sobą całą rodzinę. Obecność takiego dziecka w domu zawsze wymusza pewne inne rytmy dnia
całej rodziny.
No i też nie może być tak, że inni z tego powodu cierpią, bo mając osobę z autyzmem, można być z niej dumnym, bo mają niezwykłe zdolności, tylko je trzeba po prostu znaleźć, odnaleźć drogę do nich i przekonać nawet tą samą osobę, która o tym nie wie, że robi coś bardzo dobrze, że robi coś genialnie, że trzeba ją wspierać w tym. No ale życie codzienne, które polega na planowaniu, całkowitym monitorowaniu wykonania czynności. Znam osoby, dla których przejazd tramwajem jest taką traumą, że nie są w stanie po prostu przejeżdżać z jednego miejsca do drugiego, więc ta forma asystentury, która by polegała na tym, że umawiają się w określonym miejscu, jadą tramwajem i sobie dziękują. No niby bagatelna sprawa, ale dla niektórych ludzi jest to absolutnie kluczowa podstawa funkcjonowania.
I ta mama zapytała o opiekę wytchnieniową, tak, i o hotel krótkotrwałego pobytu, czy na czas właśnie jakiegoś, tak, wyjazdu do sanatorium, pobyt w szpitalu, czy nawet pójście do fryzjera, czy odpoczynek przez parę godzin, nie wiem, w tygodniu od tej osoby autystycznej, a przecież powinna też zadać pytanie, a czy macie zamiar stworzyć spółdzielnię jakąś socjalną, w której taka osoba znalazłaby zatrudnienie, już nie mówiąc o dziennym pobycie, warsztatach terapii zajęciowej?
Znaczy jesteśmy już po takim doświadczeniu spółdzielni socjalnej. Różnie to bywa z prawem pracy, które też nie uwzględnia wielu potrzeb typu właśnie składek i całej reszty, które nie mieszczą się w finansowaniu projektowym. Mieliśmy taką spółdzielnię, prowadziliśmy w Książnicy Pomorskiej w punkcie obsługi Xero taką spółdzielnię przez 2 lata. Powiem wprost, dokładaliśmy z własnej kieszeni. Nie wszystkie jakby formy finansowania były uwzględnione w projekcie. No i powiem, że tutaj nie tylko nie było żadnych profitów z tego powodu, ale były no straty. Więc my nie idziemy w tym kierunku. Nie idziemy w kierunku
spółdzielni. Ale co, muszą się zmienić przepisy?
Tak, muszą się zmienić przepisy, które będą bardziej łagodne, jeżeli chodzi o rozliczania składek, które się nigdy nie mieszczą w żadnym projekcie. Nawet prosta obsługa bankowa jest tak kosztowna, a tego żaden projekt nie uwzględnia. To, że się kupuje narzędzia do pracy i płaci się 50% pracy, 50% kosztów pracy, to nie są wszystkie koszty pracodawcy, którym w tym momencie jest stowarzyszenie.
Ale czy w takim razie w ogóle jest sens mówić o szukaniu pracy dla osób spektrum autyzmu?
Tak, można, tylko że nie mówimy o spółdzielni socjalnej, tylko o indywidualnych przypadkach, gdzie na przykład asystent społeczny, który ewentualnie może być opłacany z jakiegoś projektu, towarzyszy tej osobie na początku. Ale jeżeli pracę wykonuje w domu, to jest okej. Okay. To nie musi być takiego monitoringu. I mamy osoby, które w tej chwili uczestniczą w projekcie, które taką pracę rzeczywiście wykonują. Zdalnie uczą angielskiego, rozwiązują jakieś problemy, takie nazwijmy to elektroniczne, albo też mają zlecenia w obsłudze jakichś imprez, bo grają. No ale to nie jest wystarczające finansowanie, żeby sobie dały radę bez jakiegoś zasiłku, bez jakiejś renty socjalnej, żeby funkcjonować. To jest bardziej po to, żeby zająć im dobę. Natomiast jeżeli chodzi o pracę, no to muszą się przepisy zmienić. Musi być trochę inaczej uregulowana sprawa finansowania. No i przede wszystkim muszą być obszary, które będą sprzyjały odpowiednim warunkom. No zawsze to może być obszar jakichś terenów zielonych.
Ale zależy nam na tym jakiś w ogóle, żeby osoby w spektrum autyzmu pracowały?
No tak, one chcą to robić. One są, chcą być potrzebne. Jest to jakaś część ich osobowości, że dają coś z siebie dla innych. Nie tylko biorą, nie tylko wykorzystują, ale też dają, bo mają się czym dzielić. Tylko muszą mieć odpowiednie warunki do tego, żeby się mogły dzielić.
Przejdźmy w takim razie do projektu, którego tytuł sam mówi za siebie, Samodzielne Atomy, bo stowarzyszenie Atomy można dwojako tłumaczyć, że tak, to jesteśmy my, albo też atomy, czyli takie jednostki, które są
niezależne.
Niezależne.
Ale mają tą wspólną orbitę, po której gdzieś tam wirują, spotykają się, odchodzą, rozdzielają.
No właśnie, druga edycja projektu Samodzielne Atomy. Powiedzmy, czego ten projekt dotyczy, do kogo jest skierowany?
Projekt jest skierowany do osób powyżej 16 roku życia do 56 roku życia, które mają ważne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym ze Szczecina i okolic. Będzie to projekt, który ma służyć ich aktywizacji zawodowej i społecznej, który oferuje 16 form wsparcia. Będziemy prowadzić zajęcia, podczas których będą doskonalić swoje umiejętności i integrować się ze sobą nawzajem i ze społeczeństwem. Będą też pozyskiwać zdolności do samodzielnego kształtowania swojego rozwoju zawodowego, ponieważ będziemy też oferować różne formy poradnictwa pracy i wsparcia psychologicznego. Oferujemy kilka bloków tematycznych, na których zasadza się cały projekt. Będzie to taki blok artystyczny, kreatywny, z którego skład wchodzą takie zajęcia jak zajęcia muzyczne, zajęcia z kreatywności, teatralne, muzyczne i filmowe.
Ale też takie praktyczne.
Tak, to już kolejny blok, taki blok praktyczny właśnie, praktycznych umiejętności. Będziemy uczyć pracy w punkcie ksero i realizacji takich zadań, jakie towarzyszą pracownikowi, pracowni małej poligrafii w naszym punkcie w Książnicy Pomorskiej, w punkcie ksero. Tam odbywa się to, ponieważ również przychodzą klienci, którzy chcą zostać obsłużeni, coś skserować i również w ten sposób uczą się umiejętności miękkich nasi uczestnicy i wykonywać właśnie takie praktyczne działania. Dodatkowo też oferujemy takie zajęcia, które będą uczyły przygotowywania wydarzeń, czyli będziemy ich prowadzić przez cały proces tworzenia wydarzenia, które de facto będzie miało miejsce jako podsumowanie projektu w przyszłym roku. Także będą się uczyć, jak przygotować wydarzenie, organizacji wydarzeń. Będą też właśnie różne zajęcia poradnicze i wsparcie psychologiczne, czyli diagnozy ADOS 2, spotkania z psychologiem, jak również poradnictwo pracy, o którym wspominałem wcześniej. Dodatkowo jest jeszcze taki blok rekreacyjno-integracyjny, w ramach którego planujemy wycieczki do różnych miejsc kultury i niedaleko Szczecina. Dodatkowo też są zaplanowane sesje relaksacyjne i muzykoterapeutyczne oraz spotkania integracyjne, w ramach których będą mogli ze sobą po prostu się lepiej poznać. Cały ten zespół różnych zajęć to będą zajęcia cykliczne, stałe, co tydzień, regularnie, w takim przyjaznym środowisku, w naszych już dobrze przygotowanych przestrzeniach. Także to jest bardzo taka oferta silna i stabilna dla osób z autyzmem, które szukają jakiegoś zajęcia i które chcą rozwijać swoje zdolności i zainteresowania.
Jak już powiedzieliśmy, w najbliższy piątek o godzinie 16 w poradni Piktogramy przy Panieńskiej 46 U1 będzie można więcej dowiedzieć się na temat tego projektu, zapisać się jako uczestnik, ale jeśli jeszcze powrócimy do tej pierwszej edycji, to ile osób brało udział w tym projekcie i co się dało zaobserwować, co oni zyskują podczas takich zajęć projektowych?
W poprzedniej edycji brało udział 10 osób, trochę więcej w niektórych momentach, bo to też jest tak, że niektórzy uczestnicy po prostu mają różne okresy i czasami potrzebują na przykład odizolować się z różnych przyczyn. Też niektórzy z powodu tego, że po prostu dostali pracę i nie mogli w tym czasie chodzić na nasze zajęcia. Także efekty są takie, że po prostu oni rzeczywiście usamodzielniają się. Część z nich znajduje pracę, ale przede wszystkim oni się otwierają i integrują ze sobą nawzajem i ze środowiskiem.
Ja zauważyłam, że nawet, bo byłam podczas takiego jednego spotkania, właściwie dwóch spotkań tej grupy i nawet jeżeli tak wędrują jak te samodzielne atomy, to jednak widać, że zahaczają o te osoby, które są na tym spotkaniu i traktują te osoby jako odbiorców swoich wypowiedzi czy swoich zachowań. Także czasami przezabawnie wygląda, bo mówię nie wiadomo do kogo, ale oczekuję, że te osoby, które są w tym pomieszczeniu jednak słyszą i odbierają to, co przekazuję.
Znaczy, zaskakujące jest to, że ci ludzie uświadomili sobie, że są sobie potrzebni. I właściwie to z ich inicjatywy była ta druga edycja, bo oni nawet po trudnych różnych okresach, nie tylko z tego powodu, że znaleźli pracę, no też nie twórzmy mitów, że my wpływamy na to, że nagle te osoby znajdują pracę. Oni po prostu mają różne farmakoterapię, więc podczas tego projektu również byli w szpitalach, była zmiana leków, te leki mogły ich pomóc, mogły im zaszkodzić, bo to też trzeba zawsze wiedzieć o tym, że
być
leki nie zawsze
po prostu.
Tak jest, nie zawsze są skuteczne, więc trzeba znaleźć taką również recepturę, która będzie pozwalała im funkcjonować, ale nawet po tych pobytach krótkich w szpitalu, po zmianie leków, oni nagle wracają i mówią, no tak, ale dzisiaj są zajęcia przecież z teatru. Ja jestem częścią tego zespołu, ja muszę tam pójść, bo tam jest Krzysio, Misio, Zdzisio i ja się chcę z nimi spotkać. Więc to jest dla mnie sukces.
Tak, to jest sukces faktycznie, jeśli chodzi o autystów. Poza tym ja tak sobie pomyślałam, że jeżeli oni taki trening przechodzą właśnie tych kontaktów między sobą, to potem też łatwiej im się odnaleźć w środowisku zawodowym, prawda?
No tak, zdecydowanie, bo nawet porażki, bo się obraził, bo ja źle powiedziałem, bo ja może za głośno, to są jakieś sygnały, które zaczynają interpretować, a że zależy im na tych kontaktach, no to weryfikują swoje zachowania.
Choć tego nie okazują.
Chociaż tego nie okazują. No, ale bezustannie o tym myślą.
Ja nawet słyszałam właśnie, że ja tu przyszłam tylko dlatego, że mama mi kazała, żeby już tak mi nie suszyła głowy, to ja tu przyszłam.
No ale gdyby nie było tego imperatywu wewnętrznego, to myślę, że dorosły człowiek z tego powodu, że mama każe, na pewno by tego nie zrobił.
Ale było widać, że grupa jest ważna dla tej osoby. Powiedzmy w takim razie, kto może przyjść jeszcze raz, to nie chodzi nawet o te papiery, które musi mieć, ale kto powinien się zainteresować i na co się nastawić w najbliższy piątek o tej 16:00.
Zapraszamy wszystkich, którzy czują, że nie mogą znaleźć sposobu na takie właśnie usamodzielnienie, którzy nie mogą się odnaleźć w społeczności, mają jakieś pytania, bo może nie czują się pewnie na co dzień, bo może nie wiedzą, jak zaplanować swoją karierę, jak w ogóle podejść do tematu tego, co robić w życiu, którzy nie czują do końca sensu, którzy czują się trochę inni. Oczywiście formalnie w projekcie mogą wziąć osoby, które posiadają orzeczenie, ale to nie znaczy, że takiego orzeczenia nie mogą mieć w przyszłości. Można do projektu przystąpić w trakcie. Mamy ciągłą rekrutację, także zapraszamy, porozmawiamy, podpowiemy, poprowadzimy, powiemy, w jakim kierunku trzeba podążać, co trzeba zrobić, żeby takie orzeczenie zdobyć i być może w późniejszym czasie, na przykład za miesiąc, dwa albo nawet pół roku, będą mogli dołączyć do projektu. Także też zachęcamy tych, którzy czują, że to jest ich miejsce, że potrzebują jakiegoś takiego miejsca i środowiska, które w przyjazny sposób ze zrozumieniem ich potrzeb będzie oferowało dla nich to, czego na co dzień nie mogą nigdzie znaleźć.
Ja jeszcze dodam, przepraszam bardzo, że zapraszam również wszystkich rodziców. Właśnie tak jak panią, która dzwoniła, pytając na wstępie, nie o zajęcia, bo ona ma tych zajęć już dosyć, ona chce konkretne rozwiązania systemowe. Ona chce hotel, może dom, może mieszkanie.
Wspierane.
Jak najbardziej.
Ale właśnie też tak sobie pomyślałam, że skoro uczestnikiem projektu może zostać osoba powyżej 16 roku życia, to taki 16-latek może nie mieć odwagi przyjść, no i będzie musiał wziąć ze sobą mamę.
Oczywiście, nawet babcię, nawet sąsiadkę. Wszystko jest absolutnie dopuszczalne.
Tak to nawet prosimy, żeby przychodzić z opiekunem, z rodzicem na to spotkanie rekrutacyjno-informacyjne, ponieważ no, te dokumenty, które będziemy podpisywać, musi podpisać rodzic.
Także przypomnę jeszcze raz, piątek, godzina 16, poradnia piktogramy, Panieńska 46, /U1. Jak możemy to zlokalizować, żeby ludzie łatwo...
To jest przy Baszcie.
Przy Baszcie, łatwo odnaleźli.
Na Podzamczu.
Co jeszcze powinniśmy wiedzieć o dorosłych autystach, o czym nie powiedzieliśmy, pani Mario?
O czym nie powiedzieliśmy? No wydaje mi się, że próbujemy tworzyć pewien nowy wizerunek tych osób jako osoby bardzo wartościowe, osoby utalentowane, ale również osoby, które mają ogromne deficyty i to też trzeba zrozumieć, że nie one powinny się dostosować do środowiska, tylko niestety środowisko trzeba trochę dostosować do ich potrzeb.
A dlaczego?
Dlatego, że nie jest w stanie ich mózg się zmienić, że ten mózg wymaga specjalnych warunków, żeby się rozwijał. I to jest proste.
Czyli nam łatwiej się do nich dostosować.
Zdecydowanie.
Do ich sposobu bycia, mówienia, niż im. Bo oni są jednak bardzo ukierunkowani w tym
oni
swoim
nawet,
zachowaniu.
Dokładnie. Oni
schematyczni.
Nawet, to nie tylko nawet o to chodzi. Czasami powiedzą pani, która jest na przykład nieuczesana, że dzisiaj wyglądasz okropnie, masz włosy jak stodoła. Ale to nie wynika z tego, że są niegrzeczni. Oni po prostu tak widzą świat i w sposób prosty,
jak
wyrażają
dziecko,
swoje
tak?
emocje, dokładnie.
Bo
więc proszę się nie obrażać, bo proszę po prostu zaakceptować tą odmienność.
Ale to musimy wiedzieć, że mamy do czynienia z osobą spektrum
autyzmu.
Tak,
zdecydowanie.
Jeżeli wiemy, że to jest tego typu osoba, no to powiedzmy sobie, możemy jej pozwolić na więcej.
Możemy jej pozwolić na więcej, ale zawsze tłumacząc, no wiesz, ale to są pewne normy, których musisz przestrzegać. Ja wiem, że ci jest trudno, ale mógłbyś może na następny raz powiedzieć, że może by pani ewentualnie, jak pani chce, troszeczkę przed lustrem się uczesała.
Ja się podzielę takim doświadczeniem. Właśnie byłam na zajęciach pana Oskara i Kamil nie chciał ze mną rozmawiać. Powiedział, już dość.
Dokładnie.
Tak, już nie będę z tobą rozmawiał. Ja mówię, dobrze, dziękuję, już nie przeszkadzam, prawda? Potrafią tak, tak. Ustawić otoczenie pod swoje potrzeby.
Tak, oni zdecydowanie też już znają trochę swoje granice, ale też no, są niecierpliwi i bezpośredni. Tak, potrafią wyrażać swoje potrzeby w sposób bezpośredni, ale też odczuwają lęk. Myślę, że o tym lęku też trzeba pamiętać, że oni potrafią przestraszyć się swoich emocji. I to jakiś impuls może spowodować, jakiś moment, gdzie jakaś sytuacja nie bezpośrednio związana z nimi nawet, tylko dotycząca ich bliskich na przykład. I to wcale nie jakaś bardzo problematyczna, tylko na przykład to, że ktoś krzyknął na tatę na ulicy. I to może wywołać takie skutki, że przez cały dzień ta osoba jest rozstrojona. Trudno jest jej się uspokoić i to ma wpływ później na kontakty z innymi.
Czyli jeżeli znajduje się na przykład w agresywnym dźwiękowo otoczeniu, czy właśnie jest za dużo świateł, hałasu, to ta reakcja mózgu jest tak adekwatna, odpowiednia do tego ładunku tych bodźców zewnętrznych i trudno się dziwić, że te osoby zachowują się tak, a nie inaczej, bo gdyby nas potraktowano jakimś agresywnym dźwiękiem nie do zaakceptowania przez nas, to byśmy zatykali uszy, uciekalibyśmy, bo też by nas to bolało. Więc jeżeli sobie wyobrazimy, że to ich boli, to może łatwiej będzie zaakceptować.
Ten mózg autystyczny, jego inność właśnie między innymi polega na tym, że nie stosuje, czy też nie ma możliwości stosowania takich filtrów. Te filtry to nie tylko akustyczna bariera, ale również czytanie twarzy. Teoria umysłu, która jest jakby podstawą do diagnozy autyzmu, zakłada, że my potrafimy czytać twarze, potrafimy interpretować emocje drugiej strony. No niestety czasami się tego nie można nauczyć, bo zwykły uśmiech może mieć tyle znaczeń, które są tak wieloznaczne i tak sytuacyjnie uzasadnione, a rozumienie kontekstu społecznego jest bardzo trudne. Tego się po prostu czasami nie da nauczyć, więc mózg, który nie stosuje takich filtrów akustyczno-emocjonalnych, no będzie kulał całe życie. I co byśmy nie zrobili, to niestety musimy interpretować świat tym osobom przez całe życie. Ale czasami oni tego już nie chcą. Oni nie chcą, żeby im tłumaczyć, bo oni widzą po swojemu. Więc my robimy swoją robotę, oni się trochę bronią i to taki jakby obraz tych naszych chęci, motywacji i ich możliwości daje obraz funkcjonowania osoby z autyzmem.
Zapraszam jeszcze raz na spotkanie, na piątkowe spotkanie opiekunów osób w spektrum autyzmu, a także dorosłe osoby w spektrum autyzmu, oczywiście też i młodzież powyżej 16 roku życia. W niepublicznej poradni Piktogramy przy Panieńskiej 46/U1 będzie można zdobyć informacje na temat drugiej edycji projektu Samodzielne Atomy, być może także zapisać się jako uczestnik tych wszystkich zajęć, które są w tym projekcie proponowane.
Ruszamy od 10 czerwca, więc to już czas, żeby tak. Do nas przyjść. Oczywiście później też można dołączyć, ale teraz, żeby skorzystać w pełni z całego programu, to zachęcamy, żeby być już w ten piątek.
To jeszcze raz zapraszamy. Dziękuję Państwu za tę, myślę, bardzo pouczającą rozmowę. Reportaż, jak i nasza rozmowa trafią na stronę internetową Radia Szczecin do zakładki Fonosfera. Można nas również słuchać na Spotify'u. A gośćmi Fonosfery byli dzisiaj Maria Podeszewska-Matyńko, prezeska Stowarzyszenia Atomy i Oskar Chmioła, który jest koordynatorem projektu Samodzielne Atomy.
Dziękujemy bardzo.
Dziękuję.
Spokojnego wieczoru życzy Małgorzata Furga.